Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Wakacyjne wydanie, wakacyjne tematy. Dziś będziemy odwiedzać Puszczę Podkarpacką. Zaglądniemy też na Łąkę. Będziemy nurkować w morzu albo może nawet i w jeziorze. I odwiedzimy pewną kocią szajkę, która mieszka w Cieszynie. Pewnie się już domyślacie, co to za bohaterowie. A Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Jola Richter-Magnuszewska, ilustratorka, napisała przepiękną książkę. Książka ma tytuł Puszcza. Opowieści karpackich buków. Już o tej książce kiedyś rozmawiałyśmy, ale zostawiłam sobie jeszcze drugą część naszej rozmowy, żeby autorka zachęciła was do odwiedzin w czasie wakacji w jakiejś pobliskiej puszczy i żeby podpowiedziała wam też, jak w puszczy należy się zachować. Jola Richter-Magnuszewska w Alfabecie. www.radiokraków.pl
Ja zawsze jak wchodzę do lasu, to witam się z nim, dotykam drzew. My nie musimy tak iść i szukać nie wiadomo czego, zaliczać, chwalić się i tak dalej, tylko właśnie czasem ta uważność i ten pierwszy krok w lesie, on powoduje, że znajdziemy nawet chociażby szyszki, igły, znajdziemy drzewo, które matkę drzew, które ma wokół której rosną jej dzieci. Możemy zastanawiać się, zadawać pytania, a potem tak trochę po nitce do kłębka ta puszcza, las zaprasza nas, żeby wejść dalej. I odkrywamy coraz to nowe, z pozoru takie wydaje się błahe rzeczy, ale kiedy na nie się popatrzy, a nawet stanąć właśnie na czworakach, usiąść, ściągnąć buty, stanąć bosą stopą i na tym ostrych igłach i na poduszkach, miękkich poduszkach mchu, przytulić twarz do kory, chociażby buków, jodeł, zobaczyć jaka jest różnica między nimi i gładkością, w ogóle fakturą. Może zacząć od tego, a potem są i książki, i opowieści, i mam nadzieję następna wędrówka do lasu. Co bardzo mnie cieszy, obecnie jest dosyć taki duży ruch świadomych rodziców i edukatorów przyrodniczych, którzy jakby wychodzą, bo ja też wychodzę z założenia, że żeby coś lubić, trzeba to pokochać. I właśnie niekoniecznie ładować głowy dzieci wiedzą, taką stricte, tylko właśnie wejść bardziej w emocje, odczucia. One, jeżeli coś tam styknie, zatrypią dalej. Są różnego rodzaju festiwale przyrodnicze, które różnego rodzaju ścieżki edukacyjne w parkach narodowych. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tych miejsc razem z dziećmi, bo one są naprawdę świetnie przygotowane.
Przy tej konkretnej książce, to jak to było? Czy ty ją równocześnie ilustrowałaś, malowałaś i pisałaś? Czy najpierw pisałaś, a potem malowałaś? Jak to było? Czy w odwrotnej kolejności? Bo kiedy jest się w jednej osobie i ilustratorką, i pisarką, to chyba jest z jednej strony, znaczy na pewno jest to wspaniałe i ułatwia pracę, ale z drugiej strony to jest też wyzwanie. Co po czym następuje u ciebie?
To znaczy zawsze jestem najpierw ilustratorką i patrzę na świat obrazem i to jest jakby pierwsza rzecz, która mi się pojawia. Teksty przychodzą mi z bardzo dużą trudnością. Ojeny, naprawdę. Tak, to jest 10 razy przemaglowane, 10 razy siedzę czasem nad 3-4 zdaniami, układam to, przekładam i męczę się i podziwiam was pisarzy, że wy to tak potraficie może nie tyle łatwo, ale płynie z was to, że czujecie to słowo, a mi ciągle coś w tych moich słowach nie pasuje i bardzo długo czasu mi to zajmuje, żeby ugładzić to. Wydaje mi się, malowanie to jest pestka.
Czyli najpierw widzisz sobie tak, a tutaj sobie taką namaluję ilustrację, będzie właśnie na niej języcznik zwyczajny, skrzyp olbrzymi, borówka czarna i liczydło górskie i to jest w ogóle bez żadnego problemu, a kiedy przychodzi napisanie o tym czegokolwiek, to jest większy problem.
Tak. Zdecydowanie tak. Zawsze patrzę jako ilustratorka na stronę, jak na kompozycję. Mm-hmm. Oczywiście ten tekst musi być sensowny, musi pasować, ale przeważnie pojawia się obraz i to, co na tej stronie ma być. Też patrzę trochę jak na książkę jako całość. Staram się ją zaprojektować w taki sposób, że jak ja to sobie nazywam po domowemu, muszą być te zaburzenia rytmu, takie skoki, że ta książka musi zaciekawić, że musi też opowiadać całą historię kompozycyjnie i ilustracje muszą się przeplatać. No to musi być taki rytm, który zaciekawi człowieka. Tu jakby założenie było takie, że siadamy do książki i trochę kontemplujemy. Ona jest na świetnym papierze wydrukowana, bo wydawnictwo Libra bardzo się stara, jeżeli chodzi o jakość, jakość właśnie i techniczną, i wizualną. I tutaj bardzo, bardzo dziękuję. Miło się dotyka ten papier. Kolory też wydaje mi się są takie właśnie sprzyjające raczej kontemplacji, a nie krzykliwe. Tak, tak, bo taki też był cel, zamysł. Nawet miałam takie odpowiedzi, że jak ktoś zaczyna czytać książkę, to ma z tyłu słyszy głos Krystyny Czubówny, że jest taka opowieść właściwie właśnie, której narratorem są buki, bo tam się człowiek w książce nie pojawia.
I myślę, że to jest taka lektura i dla małych, i dla dużych ludzi. Każdy coś znajdzie dla siebie, a nawet jeśli momentami jest troszkę za trudne dla tych całkiem malutkich, to ilustracje są na pewno dla nich, bo oddają to, co potem będzie można w lesie znaleźć.
Ilustracje są akwarelowe, bo do tej pory, to znaczy ja eksperymentuję z różnymi technikami. Przez jakiś moment byłam zafascynowana wycinankami, tak między innymi Dzika książka o dzikach, Dzicy przewodnicy, inne książki, które do tej pory zilustrowałam, ale tu sobie pomyślałam, że przecież ja nie mogę wycinać puszczy. Więc siedziałam też pół roku najpierw i zgłębiałam technikę akwareli, bo ona była dla mnie obca. Ja przedtem pracowałam też akrylami, raczej stronie od technik komputerowych. One są tylko w jakimś tam momencie potrzebne do takich technicznych spraw. Natomiast staram się pracować manualnie. Ta książka też w taki sposób powstała. Najpierw były stosy wyrzucanych prac, bo ćwiczyłam. Chciałam dojść do własnej techniki, bo zrobić akwarelę nie było tak trudno, ale żeby wlać w nią swoje serce, swoją kreskę, to trochę wymagało. Tym bardziej, że jak Państwo wezmą książkę do ręki, zobaczą, że te ilustracje są realistyczne. Więc ja jakby musiałam też trochę balansować pomiędzy tym, co chciałabym przekazać i przyszłoby mi łatwo, a pomiędzy zdjęciami, obserwacjami, które były tutaj bardzo istotne. Tu też bardzo chcę podziękować mojemu mężowi Maciejowi, bez którego wiadomo nie powstałaby ta książka, jak już mówiłam wcześniej. On mi tu pomagał i wspierał merytorycznie, ale też w jakichś kryzysach, kiedy na przykład chciałam namalować orzeszki bukowe i chciałam pójść na łatwiznę. Mówię, a wezmę sobie zdjęcie z internetu, mniej więcej przecież pamiętam, jak one wyglądają, nie ma problemu. No jak Maciek to zobaczył, mówi, hola, zaczekaj, moment, 10 minut minęło, przyniósł mi cały karton orzeszków i tych kwiatuszków, znaczy łupinek bukowych, które tak się układają w kwiatuszki. No i przeważnie dużo zdjęć powstało właśnie albo z natury, że tak, znaczy zdjęć, przepraszam, ilustracji powstało właśnie z natury. I też ze zdjęć, które wykonaliśmy sami, więc tu jest taki dodatkowy jakiś bonus.
To była Jola Richter-Magnuszewska, autorka książki Puszcza opowieści karpackich buków. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Libra i Jola jest odpowiedzialna zarówno za tekst, jak i za ilustrację. To jest jej autorska książka, przepiękna, mądra. Bardzo warto ją przeczytać w czasie wakacji i może też posłuchać kilku podpowiedzi. Nie tylko podpowiedzi, które padły tutaj w alfabecie, ale przede wszystkim, które znalazły się w tej książce. A już za chwilę zapowiadana wyprawa na Łąkę. Małgorzata Strzałkowska, poetka, autorka wierszy, bardzo wielu książek z wierszami dla dzieci. Jest autorką książki, która nosi tytuł Łąka, fakty, wierszyki i inne wybryki. No, bardziej wakacyjnej lektury sobie nie można wyobrazić. Są tutaj wiersze o roślinach, o przede wszystkim o kwiatkach, ale też o różnych zwierzętach, które na łące można spotkać, na przykład o zajączach, zajączkach, o biedronkach, o myszach, kretach, zaskrońcach i pająkach, no i na przykład o ślimaku. Po zielonej sunie łące, dużo wolniej niż zające, tylko jedną nogę ma, ale za to rogi dwa. Są te wierszyki bardzo pięknie zilustrowane przez Joannę Kęcką, a książka ukazała się nakładem wydawnictwa Media Rodzina, Małgorzata Strzałkowska, Łąka, Fakty, Wierszyki i inne wybryki. Mam ją dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu, proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Łąka. W alfabecie miły gość Asia Olejarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja zawdzięczam pani już kilka takich pomysłów, które wykorzystuję w czasie wakacji, kiedy podróżuję gdzieś z dziećmi. I ten pomysł tegoroczny mnie absolutnie zachwycił, a myślę, że jeszcze bardziej zachwyci najmłodszych. Bony wakacyjne. Proszę powiedzieć, na czym polega ten bardzo zabawny, ale też bardzo praktyczny prezent dla małego dziecka, dla przedszkolaka albo dla ucznia?
To jest pomysł, na który wpadłam wiele lat temu, jak mój najstarszy syn poszedł do szkoły. Chciałam jakoś nagrodzić go za cały rok ciężkiej pracy i nauki. I właśnie wymyśliłam coś takiego, żeby na całe wakacje dostał taką książeczkę z bonami na różne atrakcje. Jest tam bon na przykład na dodatkową gałkę lodów. Jak idziemy na lody, to może ten bon okazać mnie albo mojemu mężowi i dostaję wtedy dodatkową gałkę. Jest też bon na ustalenie menu dnia, kiedy to on decyduje, co cała rodzina będzie jadła na śniadanie, na obiad i na kolację. Jest na przykład bon na dzień bez kąpieli. To jest coś takiego, co dzieci chyba myślę bardzo lubią. Kiedy okaże ten bon, nie musi się tego dnia kąpać.
Super, super pomysły. Pani tych pomysłów ma tam powiedzmy 10, ale to chyba też zależy od rodzica, co wymyśli dla danego dziecka, znając jego
oczywiście,
zainteresowania
tak.
I znając jego słabostki różne.
Oczywiście, że tak. I u nas też te bony co roku się zmieniają, a nawet był taki rok, kiedy jeden syn dostał inne bony niż drugi syn, bo to właśnie wynikało z jakichś ich zainteresowań, czy właśnie, no tak, słabości, jak pani powiedziała. Bo to jest taki bon, to jest jakby możliwość dla dziecka, żeby mogło sobie pozwolić na taką słabostkę.
No i teraz one są przeznaczone dla uczniów, ale wyobrażam sobie, że można też taką książeczkę z bonami wręczyć starszemu przedszkolakowi, nawet jeśli jeszcze nie umie czytać, bo to na przykład może mieć formę obrazkową.
Oczywiście, że tak, tak. I te bony, które robiłam dla moich synów, też są opatrzone takimi obrazeczkami i dostawali je również w przedszkolu.
No i tak, tutaj skoncentrowałyśmy się troszkę na jedzeniu i higienie, ale na przykład mnie się bardzo taki pomysł podoba, żeby dziecko zdecydowało, jaki będziemy oglądać film, albo że w ogóle robimy sobie wieczór filmowy całorodzinny.
Tak, tak.
Albo na przykład, że będzie ktoś w rodzinie odgrywał rolę kelnera w danym dniu i dziecko będzie tutaj mogło zamawiać różne rzeczy i będzie mu ten ktoś usługiwał. Myślę, że to jest bardzo, bardzo wyrafinowany bon i lubiany przez dzieci.
Mamy też bon na zaplanowanie rodzinnej wycieczki. To może dla troszkę starszego ucznia, ale może sobie wymyślić, w jakie miejsce pojedziemy, na przykład w wolną sobotę i wszystko od początku do końca zaplanować. Jest też bilet albo do kina, albo na wyjście do kręgielni na przykład, czy do aquaparku.
Tych bonów też nie może być za dużo, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko terroryzowało rodzinę przez całe wakacje, tylko żeby to naprawdę była zabawa, niespodzianka, no i coś takiego absolutnie wyjątkowego.
Dokładnie tak. Tych bonów jest u mnie chyba 7. czy 8, ale dzieci to bardzo lubią i nawet teraz, kiedy są starsze, to dopominają się o to, żeby za świadectwo była właśnie taka nagroda.
Czyli teraz, drodzy rodzice, proponujemy, dziadkowie też, proponujemy zasiąść nad kartką papieru, podzielić ją na przykład właśnie na 10 takich prostokącików i albo wypisać, albo wyrysować, albo i napisać, i narysować kilka takich propozycji, spiąć spinaczem, wręczyć małemu członkowi rodziny na przykład przed wyjazdem gdzieś na wakacje. To będzie jedna, przypuszczam, z największych niespodzianek i najlepsza zabawa. Pani Asi Olejarczyk zawdzięczamy też na przykład mapę skarbów, którą ja wypróbowałam w zeszłym roku, czy malowanie kamieni. To są fantastyczne, proste do zrobienia atrakcje, ale właśnie chyba na tym polega ich fenomen, że robimy coś razem i nie tylko działanie przynosi radość, ale właśnie przygotowanie do tego działania.
Tak jest, i wspólna zabawa, wspólnie spędzony czas z dziećmi. I takie pokazanie im, że są ważne, że mogą też decydować o pewnych rzeczach.
No jak ktoś decyduje o tym, co będzie jeść cała rodzina, to myślę, że to jest zdecydowanie bardzo, bardzo ważna chwila w życiu małego człowieka. Dziękujemy za te pomysły i no chyba życzymy naszym słuchaczom wesołych wakacji.
Oczywiście, beztroskich przede wszystkim i cudownych wakacji.
W alfabecie Asia Olejarczyk, autorka wielu sympatycznych, wesołych, mądrych książek dla dzieci. A teraz mam coś bardzo, bardzo wakacyjnego. Książka nosi tytuł Miś Puki na tropie klejnotu królewskiego. I jak rozumiem, jest to pierwsza część takiej serii, która nosi tytuł Pluszowy dziennik podróży. Główny bohater to miś. Proszę coś o tym misiu nam opowiedzieć.
Miś Puki to jest mój pluszowy przyjaciel, którego dostałam chyba 17 lat temu, więc już dość wiekowy miś, który ze mną jeździ na wszystkie wycieczki i we wszystkie podróże. Jakoś tak się wydarzyło, że trafił do plecaka za pierwszym razem i potem na każdą kolejną wyprawę też. Ja temu misiowi robię zdjęcia w przeróżnych miejscach w Europie i w Polsce. I pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć serię książek dla dzieci o przygodach tego misia. I pierwszy tom, Miś Puki na tropie klejnotu królewskiego, to jest opowieść o przygodach tego właśnie mojego pluszowego misia w Londynie. Misiek zamienia się w małego detektywa i będzie próbował odnaleźć zaginiony klejnot z korony króla Wielkiej Brytanii.
Pani Asiu, strasznie mnie pani zaskoczyła. Byłam przekonana, że maskotkę w plecaku to najpóźniej się wozi, jak się jest no może w pierwszej klasie, już w drugiej klasie to już jest trochę obciach. A tymczasem okazuje się, że dorosła osoba, poważna autorka książek, podróżuje z pluszowym misiem. Cudowna historia.
Bo ja tak naprawdę chyba nigdy nie dorosłam.
Co jest tylko i wyłącznie zaletą przy pisaniu książek dla dzieci. Miś Puki zamienia się w tej książce w detektywa, przeprowadza całe skomplikowane śledztwo, ale przy okazji też oprowadza dzieci po Londynie. I taki mały czytelnik się dowiaduje wielu ciekawych informacji o stolicy Wielkiej Brytanii.
Tak, czytelnik, taki właśnie był zamysł, żeby czytelnik razem z tym misiem zwiedził sobie Londyn, a jeżeli ktoś kiedyś pojedzie do Londynu, to będzie mógł iść śladami misia Pukiego, bo misiu przejeżdża przez most Tower Bridge, misiu idzie do parku St. James, idzie do Muzeum Historii Naturalnej, dzwoni z czerwonej budki telefonicznej i jedzie czerwonym autobusem.
No i cały czas szuka tego klejnotu, prawda?
Spotykając
różnych ludzi i różne zwierzęta. Są i szczury, i myszy, i sroka, mieszkańcy Londynu.
I wiewiór przede wszystkim.
A, no właśnie.
Szary wiewiór.
Szary wiewiór.
Szary wiewiór, którego też można spotkać i dzieciaki mogą spotkać w parkach w Londynie.
A na koniec niespodzianka. Rozdział co prawda nosi tytuł Pożegnanie z Londynem, ale właśnie tutaj możemy zobaczyć, jak naprawdę wygląda pani miś i te wszystkie miejsca, które odwiedził, przypuszczam, że no, razem z panią.
Oczywiście, razem ze mną i z moimi dziećmi. Z dziećmi się zwiedza takie miejsce troszkę inaczej i to też jest bardzo dla mnie pomocne, jako dla autorki, zwiedzanie tych miejsc z dziećmi, żeby wiedzieć, co dla nich byłoby atrakcyjne. I tak na końcu tej książki są zamieszczone moje zdjęcia, jest nawet zdjęcie z królem i królową Wielkiej Brytanii.
No właśnie, Misiu siedzi królowi Karolowi na ramieniu.
Tak jest.
Ha, nie do wiary po prostu, co on tutaj dokonał w tym Londynie. No ale nie zdradzimy wszystkiego. Odsyłamy naszych słuchaczy do książki. Bardzo mądra i przy tym śmieszna, ale też wciągająca akcja. Książka nosi tytuł Miś Puki na tropie klejnotu królewskiego. Jest to opowieść o Londynie. A czy będzie następna jeszcze teraz w tym roku, czy już musimy trochę poczekać?
Następna część będzie jeszcze w tym roku na jesień, ale jeszcze nie mogę zdradzić za bardzo, gdzie będzie się rozgrywała akcja. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie sceneria bardzo zimowa i nawet świąteczna.
Ale Europa czy gdzieś dalej?
Europa.
Dobra, okej, no to musi nam to wystarczyć. Jeszcze dodajmy, że piękne ilustracje w tej książce stworzyła Kasia Nowowiejska. Bardzo kolorowe i bardzo piękna jest też wyklejka, czyli to miejsce, w którym się książka zaczyna i kończy, z tymi elementami kojarzącymi się nam bardzo z Londynem, czyli jest i autobus, i budka czerwona, i zegar, i parasolka, czyli pogoda, jak wiadomo, w Londynie ciągle pada deszcz. Bardzo pani Asiu dziękujemy za tę książkę, czekamy na następną życzymy jeszcze więcej podróży z misiem w plecaku. Jest dziś pani w drodze może?
Nie, w tej chwili jestem w domu, ale już planujemy następne wojaże.
Super. I misie oczywiście też jedzie?
Oczywiście, zawsze jeździ ze
mną. Asia Olejarczyk była gościem Alfabetu, a ja mam dla słuchaczy tę książkę Miś Puki na tropie klejnotu królewskiego, wydaną przez wydawnictwo Wilga. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Miś Puki. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Alfabet. Alfabet.
Jak już pewnie wiecie, w czasie wakacji w każdym alfabecie mam dla was coś do rodzinnej zabawy. Albo jakąś grę, albo jakąś loteryjkę, albo, tak jak to będzie dzisiaj, puzzle. Staram się wybierać takie, które mają też atrakcyjną formę graficzną, bo coraz częściej za projekty puzzli odpowiadają najlepsi polscy ilustratorzy. Tak jest i w tym przypadku. Puzzle w wielkim pudełku wydało wydawnictwo Czuczu. One mają format 48 na 68 cm i 200 części. No i najważniejszy temat teraz tych puzzli, bardzo wakacyjny. Ryby i zwierzęta wodne, a namalowała te wszystkie stworzenia Agata Kopf, bardzo popularna ilustratorka wielu książek. No i tutaj znajdziecie zarówno te takie, które może wiecie jak wyglądają, narwal albo płaszczka albo makrela, ale czy na przykład wiecie jak wygląda poskoczek kraciasty, albo strwolotka, albo gardłoż atlantycki. Podejrzewam, że nie. Ja też nie wiedziałam i teraz jak to pudełko dokładnie studiuję, to myślę, że może to posłużyć jako taka wakacyjna lekcja przyrody o tym, co można spotkać w różnych wodach. Ryby i zwierzęta wodne. Mam dla was te puzzle. Trzeba napisać alfabet@radiokraków.pl w tytule puzzle. Koniec jak zawsze coś do słuchania. Dzisiaj zaproszę was do Cieszyna i też do Bielska-Białej, bo to Bielsko-Biała pojawia się w najnowszej części serii bardzo lubianej przez dzieci, serii, która nazywa się Kocia Szajka. Ten najnowszy tom nosi tytuł Kocia Szajka i zaginione bajki. Ich autorką jest Agata Romaniuk i to też ona czyta swoje książki na audiobookach. Posłuchajmy, jak to się wszystko zaczyna.
Na cieszyńskim boisku stanęły naprzeciwko siebie dwie drużyny. Zawodnicy mieli poważne miny, piłkarskie korki i wełniane getry. Biała piłka jaśniała w wiosennej trawie. Tylko czekać, aż sędzia odgwiżdże początek historycznego meczu. W powietrzu dało się wyczuć napięcie, a cisza niemal wibrowała w uszach. Nagle wszyscy usłyszeli głośne milczenie. Sędzia rozejrzał się po trybunach ustawionych nad rzeką Olzą.
Bardzo przepraszam za precelka.
Odezwał się kot Morfeusz, pulchny rudzielec, który trzymał na kolanach małego, pręgowanego kotka.
To jego pierwszy mecz piłkarski. Jeszcze nie umie kibicować.
Bronka od cieślarów, czarna kotka w żółtych getrach, ruszyła do ataku wraz z pierwszym gwizdkiem. Po prawej stronie boiska była ich piątka. Oprócz Bronki jeszcze Lola, Komandos i bracia Piksele, członkowie cieszyńskiej kociej szajki. Po lewej goście, dachowce z Ostrawy, dzikie, pręgowane i nieprzewidywalne. Czeskie koty cieszyły się złą sławą. Zasłużenie. Potrafiły używać pazurów tak, żeby żaden sędzia nie miał szansy tego zauważyć. Zdarzało im się także odebrać piłkę ogonem, a na to pozwala się tylko bramkarzom. Najgorsze jednak było to, że zawsze ciągały przeciwników za wąsy. Dlatego na wszelki wypadek Komando skazał swoim zawodnikom zaczesać wąsy na gładko, a Lola usztywniła je miodem. A istniała co prawda pokusa, żeby zlizać go w czasie meczu, ale nie było na to czasu.
Ciągle zaciskam pazurki,
szepnął Morfeusz do siedzącej koło niego różowej kotki Poziomki.
No jasnej myszery, myślisz, że nasi wygrają? Mam nadzieję,
odpowiedziała Poziomka.
Spójrz na nich, ogony jak błyskawice. Cisną na bramkę, jakby ich tuzin psów gonił, a w ślizg wchodzą jak po maśle.
Albo po roztopionej czekoladzie,
rozmarzył się Morfeusz.
Na pewno zaraz strzelimy gola.
Tymczasem czeskie koty grały naprawdę brutalnie. Jeden z nich pociągnął Bronkę za ogon i mało brakowało, a ugryzłaby go w ucho. Sędzia odgwizdał faul. Napastnik dostał czerwoną kartkę. Mecz sędziował starszy już wiekiem, ale bardzo doświadczony kot Hortensiusz, który kiedyś święcił triumfy w czeskiej lidze, w czasach, kiedy koci piłkarze nosili dłuższą sierść na karku. Faul nie zgasił ducha Bronki. Wręcz przeciwnie. Ruszyła do ataku ze zdwojoną prędkością. Spod jej pazurów poszły iskry, a przeciwnicy nie mogli jej zatrzymać. Podanie do Komandosa, Komandos do Loli, celnie, mocno z prawej, wybicie. Kotka Lola zgrabnie podała piłkę tylnymi łapkami, fikając jednocześnie kozła. Przyjęli ją bracia Piksele i czy to możliwe? Tak, gol, dwułapkowy. Wiwatom nie było końca. Szajka prowadziła 1-0. Wydawało się, że teraz nic już ich nie zatrzyma. Niestety, pod koniec pierwszej połowy zaczęło padać. Z minuty na minutę krople stawały się coraz cięższe i po chwili wszyscy wiedzieli, że mają do czynienia z pierwszą tej wiosny burzą. Murawa szybko stała się wilgotna i koty ślizgały się na niej rozpaczliwie, a łapy rozjeżdżały im się na boki. Sędzia Hortensiusz uznał, że czas przerwać grę. Koty to nie ludzie. Wiedzą, kiedy trzeba odpuścić. Ustalono, że zespoły dokończą rozgrywkę, jak tylko wyjdzie słońce. Tymczasem koty rozbiegły się na dwie strony rzeki Olzy. Kocia szajka na polski, a goście na czeski brzeg. W kociej kryjówce było sucho i ciepło. Poziomka przygotowała dla każdego zmokniętego zawodnika i kibica po kubku kakao z mysią posypką, a Morfeusz cytrynowe półksiężyce, które upiekł rano z kotkiem Precelkiem. Wszyscy pomlaskiwali ze smakiem i jedynie Piksele byli ciut rozczarowani, że w nagrodę za gola nie dostali podwójnej porcji ciasteczek. Za oknem wciąż zacinał deszcz, a zmęczone i ospałe koty porozkładały się po kątach. Tylko Precelek fikał w najlepsze, udając, że strzela gole korkiem od wanny.
Kocia szajka i zaginione bajki. Taki jest tytuł książki i audiobooka. Napisała Agata Romaniuk i ona też przeczytała fragment. Książka i audiobook ukazały się nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci. Poszukajcie audiobooka do słuchania, a ja mam dzisiaj papierową książkę. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Zaginione bajki. To był ostatni punkt dzisiejszego programu. Alfabet jak zawsze w niedzielę, kilka minut po dziewiątej. Oczywiście wakacyjne wydanie. A ja dzisiaj życzę Wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.